Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy Agnieszka Piedel i technik Pablo. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 27 października po dzienniku i przeglądzie paryskiej prasy z udziałem Sylwii Gips, Katarzyny Zawickiej i Piotra Kamińskiego. Nadamy codzienny serwis Euranetu, a następnie reportaż Marka Pędziwola na temat Kościoła Pokoju w Świdnicy, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. W drugim dniu procesu Radovana Karadzicza, świecącego wciąż nieobecnością, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze obarczył byłego przywódcę bośniackich Serbów główną odpowiedzialnością za czystki etniczne w Bośni. Ten proces jest procesem naczelnego wodza, człowieka, który wykorzystał siły nacjonalizmu, nienawiści i strachu do tego, by urzeczywistnić swoją wizję etnicznego podziału Bośni. Mówił prokurator Alan Tjeger o nieobecnym na rozprawie Karadzicza, na którym ciąży m.in. zarzut o ludobójstwo w związku z wymordowaniem 8000 muzułmanów ze Srebrenicy. Ukazując Karadzicza jako głównego architekta zbrodniczej polityki, prokurator wspomniał również o założonych przez bośniackich Serbów obozach koncentracyjnych, jak w Pijedorze, gdzie więźniów traktowano jak zwierzęta, oraz o nieustannym bombardowaniu przez Serbów Sarajewa, gdzie zginęło 10 tysięcy ludzi, a mieszkańcy żyli przez lata w nieustannym strachu. Radovan Karadzic, pojmany w Belgradzie w lipcu 2008 roku po 13 latach ukrywania się, nie przyznaje się do winy. Odmawia także stawienia się przed Trybunałem, twierdząc, że nie przygotował jeszcze swej obrony, zaś bronić zamierza się sam. Do Belgradu powróciła tymczasem Biljana Plavsic, była prezydent Serbów bośniackich, zwolniona przedterminowo w Szwecji, gdzie od roku 2003 odbywała karę więzienia za zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. 79-letnia dziś Biljana Plavsic przyznała się wówczas do winy. Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii skazał ją na 11 lat więzienia. Odsiedziała z tego w Szwecji zatem 2/3. Zwolnienie jej przed terminem wywołało protesty bośniackich muzułmanów. Sąd w Paryżu wydał wyrok w sprawie kościoła scjentologicznego we Francji. Z powodów proceduralnych nie może on zostać tutaj zdelegalizowany. Został jednak uznany winnym oszustw i skazany na grzywnę w wysokości 600 tysięcy euro za wyłudzanie pieniędzy. Czterech jego członków, w tym jego szef Alain Rosenberg, otrzymało wyroki więzienia w zawieszeniu od 18 miesięcy do 2 lat oraz kary grzywny od 5 do 30 tysięcy euro. Dwie główne instytucje kościoła scjentologicznego we Francji, Celebrity Centre i Biblioteka Scjentologiczna, skazane zostały odpowiednio na 400 i 200 tysięcy euro grzywny. Scjentolodzy zamierzają odwołać się od tego wyroku. Uznawany we Francji za sektę, kościół scjentologiczny stworzony przez amerykańskiego pisarza science fiction Rona Hobarda traktowany jest z całym szacunkiem w Stanach Zjednoczonych. Łącznie liczy się 12 milionów członków na świecie, a we Francji jest ich około 45 tysięcy. W procesie, który tym razem mu wytoczono, oskarża się go o wyłudzenie kilkudziesięciu tysięcy euro od czterech dawnych członków. Prokuratura postawiła wniosek o delegalizację. W maju jednak wprowadzona została zmiana w przepisach prawnych uniemożliwiająca rozwiązanie organizacji z powodu popełnionych przez nią oszustw. Po ogłoszeniu tej informacji przez misję do spraw walki z wypaczeniami sekciarskimi wybuchło oburzenie w szeregach przeciwników sekty, którzy oskarżyli ją o wkręcenie się do parlamentu i doprowadzenie do przegłosowania korzystnej dla nich ustawy.
Najnowszym wydarzeniem w sprawie Romana Polańskiego jest wniosek adwokatów Samanty Geimer o umorzenie śledztwa wniesiony do sądu apelacyjnego w Los Angeles. Media ujęły to na swój sposób. Ofiara Polańskiego domaga się, by zaprzestano go ścigać. Roman Polański jest oskarżony o zgwałcenie 13-letniej Samanty, co w terminologii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości oznacza stosunek płciowy dorosłego z osobą nieletnią. Światowej sławy reżyser siedzi od miesiąca w szwajcarskim więzieniu. oczekując na decyzję o ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. 46-letnia dziś Samantha Geimer skarży się na molestowanie przez czołowe amerykańskie i zagraniczne media, które usiłują wydrzeć z niej oświadczenie lub wywiad. Ucierpiały na tym jej zdrowie i praca, a także rodzina, troje dzieci i mąż. Samantha chciałaby zapomnieć i by o niej zapomniano. Po to wyjechała w latach 80. na Hawaje, ale i tam dopadła ją przeszłość. Według korespondenta RFI w Waszyngtonie Jean-Louis Porteta, Samantha Geimer dawno wybaczyła Polańskiemu, który miał jej wypłacić, wiadomość podana jest w trybie warunkowym, $500,000 z tytułu odszkodowania za poniesione straty. W 1995, 97 i w styczniu 2009 Samantha wystąpiła do sądu o umorzenie śledztwa wobec Romana Polańskiego. Teraz uczyniła to już po raz piąty.
Tu Paryż RFI, a oto pozostałe wiadomości dziennika. Iracki odłam Al-Kaidy, Islamskie Państwo w Iraku, przyznał się do dwóch zamachów w Bagdadzie, w których zginęło w niedzielę 155 osób, a ponad 500 zostało rannych. Celem zamachów były symbole władzy, gmach Ministerstwa Sprawiedliwości i siedziba gubernatora stołecznej prowincji. Te najbardziej krwawe zamachy w stolicy Iraku od 2 lat budzą niepokój co do sprawności irackich sił zbrojnych i porządkowych na 3 miesiące przed wyborami parlamentarnymi. Gubernator Bagdadu wezwał do odwołania ministra spraw wewnętrznych oraz szefa sił bezpieczeństwa w stolicy za niedopełnienie ich obowiązków. Według irańskich mediów Teheran akceptuje ogólne ramy porozumienia w sprawie paliwa nuklearnego dla jego reaktorów, wypracowanego w Genewie, i gotów jest na nie odpowiedzieć w ciągu najbliższych 48 godzin, ale domaga się poważnych zmian w tym dokumencie. Informację podała arabskojęzyczna telewizja irańska Al-Alam. Javier Solana, przemawiając w Luksemburgu w imieniu zebranych tam szefów europejskiej dyplomacji, stwierdził, że porozumienie jest dobre i że niewskazane byłoby wprowadzanie doń zasadniczych zmian. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej przyjęli w Luksemburgu plan nowej strategii w Afganistanie i także Pakistanie. Przewiduje on znaczne zwiększenie pomocy dla obu tych krajów, aczkolwiek na razie nie podano żadnych liczb. Unia domaga się jednakże od nowego rządu afgańskiego, który wyłoni się po drugiej turze wyborów prezydenckich w listopadzie, istotnych działań reformatorskich. W różnych zamachach bombowych na południu Afganistanu, wedle komunikatu NATO, zginęło we wtorek 8 aż amerykańskich żołnierzy, a wielu innych odniosło rany. Według sojuszu te ataki były skoordynowane. W Stanach Zjednoczonych aresztowano 2 mężczyzn, 49-letniego Amerykanina i 48-letniego Kanadyjczyka pochodzącego z Pakistanu, pod zarzutem przygotowywania zamachu na siedzibę duńskiego dziennika Jyllands-Posten, który wywołał w roku 2005 wszechświatowy skandal, publikując znane karykatury Mahometa. Obu panów zatrzymano w Chicago. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawił nadzwyczajny plan pomocy dla francuskiego rolnictwa przechodzącego najostrzejszy kryzys od lat 30. Podczas wystąpienia w Poligny na wschodzie kraju Sarkozy określił rolnictwo mianem sektora strategicznego o wielkim znaczeniu dla tożsamości narodowej. W planie przewidziano 1 miliard euro w postaci niskoprocentowych kredytów na 1,5%, a nawet 1% w przypadku młodych rolników oraz 650 milionów euro tytułem nadzwyczajnego wsparcia ze strony państwa. Każdy rolnik powinien móc żyć ze swojej pracy i ze swojej produkcji, powiedział Nicolas Sarkozy, podkreślając, że w ciągu ostatniego roku ceny skupu produktów rolnych spadły o 20% aż, zaś ceny konsumpcyjne tych produktów zaledwie o 1%, i że taka dysproporcja, jak stwierdził Sarkozy, jest niedopuszczalna. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński.
Przegląd prasy francuskiej. Katarzyna Zawicka.
Kryzys światowy ponoć już w odwrocie, ale jego skutki będziemy z pewnością jeszcze długo odczuwać. Dzisiejsza prasa paryska poświęca mu sporo uwagi. Le Figaro zajmuje się europejskimi bankami. Libération i La Croix więcej miejsca oddają pracownikom, którym grozi bezrobocie oraz tym, których już ono dotknęło. We wszystkich trzech gazetach artykuły wstępne dotyczą debaty ogłoszonej wczoraj przez francuskiego ministra do spraw imigracji Luca Bessona poświęconej tożsamości narodowej. W trzykolorowej fladze znajduje się również czerwień, stwierdza Laurent Geoffrin w Libération, czyniąc aluzję do ataków, jaką propozycja Bessona wywołała wśród francuskiej lewicy. Czy nie lepiej przeciwstawić koncepcji prawicy swoją własną koncepcję, bardziej otwartą, bardziej ludzką? Po roku 1968 we Francji słowo narodowy nabrało zdecydowanie negatywnego wydźwięku. Czy jednak można tak po prostu odrzucić wielkie postacie historii francuskiej, Osha, Lamartena, Jaurèsa, Jeana Moulin, dla których naród stanowił jedno z najważniejszych pojęć, którzy z zapałem bronili wartości narodowego sztandaru? Debata na temat tożsamości narodowej jest tym bardziej na czasie, że ta tożsamość podlega ewolucji. Od dwóch wieków Francja jest ziemią obiecaną dla imigrantów z różnych stron świata. Dziś wiadomo, że ich asymilacja nie będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Wiele mniejszości narodowych we Francji chce zachować pewną część swej tożsamości, nie stając się przez to mniej Francuzami. W imię czego można im tego zabronić? Francja będzie krajem niejednolitym, złożonym z wyznawców różnych religii i różnych kultur. Walka z tym jest nie tylko niesłuszna, ale i z góry skazana na niepowodzenie. Liczy się przede wszystkim wolny wybór, wybór pryncypiów, praw i tworzenia wspólnej wolności, która jest podstawą narodu. Renan twierdził, że naród opiera się na wspólnej historii i wspólnej kulturze tworzonej przez wieki. To nadal jest aktualne, ale nie można odrzucić bogactwa, jakie niosą ze sobą nowe kultury i tradycje składające się na tą nową Francję, na naród zdecydowanie zwrócony w stronę kosmopolityzmu. I taką przyszłość lewica może głosić bez żadnych oporów. To, co nas łączy, to tytuł artykułu wstępnego La Croix, którego autor François Ernenwein stwierdza, że rozmowy na temat tożsamości narodowej z pewnością nie stanowią tematu tabu. Państw jednonarodowych jest coraz mniej, jednocześnie jednak to poczucie przynależności do jakiegoś narodu rozwija w nas uczucia obywatelskie, solidarność, jednym słowem właśnie to, co nas łączy. Naród to był temat zarówno kampanii prezydenckiej Sarkoziego, jak jeden z centralnych punktów jego polityki. Nasze przynależności określają nas. Można by na tym poprzestać. Ale w przemówieniach polityków coraz częściej pojawia się temat związków między imigracją i tożsamością narodową, jakby jedno wykluczało drugie. Debata zapowiedziana przez Bessona niesie z sobą kolejne ryzyko. Czy powinniśmy rozpoczynać ją od dyskusji na temat strachów i obaw? Może lepiej byłoby pomówić o tym, jak nasze społeczeństwo buduje się na zasadach kolejnego mieszania kultur z kolejnych zbitek, trudnych co prawda, ale ostatecznie przecież jakże twórczych. Gdyby Amerykanie, kończy François Ernenwein w La Croix, opierali się na koncepcji tożsamości narodowej, nie obraliby prezydentem Baracka Obamy, co nie przeszkadza im być zagorzałymi patriotami. Paul-Henri Dulambert w artykule wstępnym Le Figaro pyta, kto się boi tożsamości narodowej i odpowiada. Kiedy zwrócisz się do człowieka o lewicowych przekonaniach, żeby powiedział coś na temat wartości republikańskich, będzie mówił dużo i z przejęciem. Kiedy powiesz mu, że to tworzy tożsamość narodu, zacznie patrzeć na ciebie nieufnie. A kiedy dodasz, że ta tożsamość narodowa stanowi o wielkości Francji, odwróci się do ciebie plecami. Tymczasem, gdyby socjaliści nie bali się własnego cienia, mogliby nie tylko wziąć udział w ogłoszonej debacie, ale nawet posłużyć się nią w celu rozjaśnienia własnych idei. Zamiast mówić, że burka nie stanowi zagrożenia tożsamości narodowej, chociaż wszyscy są przekonani, że jest inaczej, mogliby zastanowić się nad używaniem praw do manifestowania odrębności przez wspólnoty narodowe czy religijne, które dzień po dniu zżerają drogą republikę. Ćwierć wieku temu Jean-Pierre Chevènement, wówczas minister edukacji, zaproponował, żeby uczniowie w szkołach śpiewali Marsyliankę. Jego lewicowi towarzysze poradzili mu, żeby pohamował swoje republikańskie ciągoty. 25 lat później, kiedy imigracja zdecydowanie zmieniła oblicze Francji, kiedy globalizacja stała się faktem, pytanie o tożsamość narodową nie powinno dziwić. Wielu urzędników państwowych prywatnie mówi o jej zagrożeniu, oficjalnie jednak milczą, zachowując polityczną poprawność w obawie, że zostaną posądzeni o sympatię dla Frontu Narodowego. Ta strusia polityka doprowadziła socjalistów do klęski w wyborach prezydenckich 2002 roku i odebrała im zaufanie znacznej części klasy robotniczej. Rozpoczęcie debaty na temat tożsamości narodowej 5 miesięcy przed wyborami regionalnymi to również posunięcie taktyczne. Mitterrand słynął z takich ruchów. Wtedy nazywano to politycznym geniuszem, a Nicolas Sarkozy nie musi przecież w niczym ustępować swemu poprzednikowi, kończy Paul-Henri Dulambert w Le Figaro.
Piotr Kamiński.
Czy kryzys trwa, kończy się, czy skończył, to się dopiero okaże. Pamiętamy jednak dobrze nagły przypływ adrenaliny wśród tych wszystkich, którzy od 1,5 stulecia czekają na bój ostatni, czyli ostateczną ruinę kapitalizmu, o dokładnie 20-letny wielki rewanż Marksa i Lenina. Pamiętamy też, z jakim entuzjazmem rzucano się rok temu w ramiona państwa, gromiąc nieprzyzwoite zarobki i wydatki prywatnej inicjatywy. Kubeł zimnej wody przynosi raport francuskiej Izby Kontroli dotyczący skutków finansowych decentralizacji wprowadzonej 6 lat temu. Podobnie jak doroczne raporty owej Izby zarzucające państwu jego nieprzytomne szastanie obywatelskim groszem, ten również spotka się zapewne z milczeniem. Rok w rok państwo wzrusza ramionami i jeszcze szerzej otwiera okno, przez które ów grosz wyrzuca. Informacje na ten temat przynosi dzisiejszy Le Monde, który w kioskach się nie ukazał, ocenzurował go bowiem Komunistyczny Związek Zawodowy Drukarzy. CGT, monopolista tej branży, od którego humorów zależy nie od dzisiaj los prasy francuskiej. Dziennik poczytać można jednak na internecie i stamtąd właśnie dowiemy się, że w ciągu ostatnich 25 lat armia urzędników państwowych wzrosła we Francji o 1 000 000 osób. Choć każdy kolejny prezydent obecnego, nie wykluczając, zaklina się, że łeb urwie tej hydrze, od roku 1980 szeregi administracji państwowej powiększyły się o 16%, a administracji terytorialnej o ponad 60%. Są to skutki decentralizacji, która miała uwolnić Francję od hegemonii Paryża, a w rezultacie pomnożyła jedynie rzesze urzędników państwowych w terenie. Rząd zaklina władze lokalne, by zaciskały pasa, a one ani myślą. Raport ukazał się w tydzień po otwarciu nowego etapu reformy administracji terenowej, wszczętej niespełna 30 lat temu przez pierwszy gabinet Mitterranda. Izba Kontroli mówi wprost, że decentralizacja kosztuje, gdyż każdy terenowy dygnitarz, nie mogąc dłużej zwalać wszystkiego na Paryż, będzie chciał się wykazać wobec swoich wyborców. Koszta tego przedsięwzięcia wzrosły w tym okresie 3-krotnie dla państwa i 5-krotnie dla władz lokalnych. Co więcej, państwo nie spełnia nawet swej naczelnej roli, nie wyrównuje bowiem szans między poszczególnymi regionami, które dysponują bardzo różnymi środkami. Skutek jest taki, że regiony najbiedniejsze, które zbierają najmniejsze podatki i mają największe wydatki socjalne, nie dostają na to proporcjonalnie ani grosza więcej niż regiony bogate. Autonomia finansowa, podkreśla Izba Kontroli, uświęcona artykułem Konstytucji, okazała się silniejsza niż sprawiedliwość finansowa czy sprawiedliwość tout court, czytamy w Le Monde. Państwo jako oaza spolegliwej racjonalności raz jeszcze okazało się mitem.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska przeznaczyła 7 miliardów euro w budżecie na lata 2007-2013 na finansowanie programu pod hasłem Uczyć się przez całe życie. Uczestnicy programu mają większe szanse na przekwalifikowanie się w razie potrzeby i na wykorzystanie mobilności w obszarze Unii Europejskiej i nie tylko. We Francji zmiana zawodu stała się niemalże powszechnym przedmiotem marzeń. Jeśli wierzyć sondażom, 8 Francuzów na 10, a więc olbrzymia większość, pragnie radykalnych zmian we własnym życiu, a to łączy się ze zmianą profesji. Ochotnicy coraz częściej korzystają z usług agencji nowego typu, które proponują kilkudniowe płatne staże obserwacyjne. Za kilkaset euro stażyści mogą się zapoznać z praktycznymi aspektami pracy przewodnika górskiego lub eksperta pogrzebowego, by zacytować te dwa zawody z listy agencyjnych katalogów. 50-letni Bruno Boucher był odpowiedzialny za dział handlowy w dużej międzynarodowej firmie i nagle jego stanowisko zlikwidowano. Reporterka RFI odnalazła go podczas stażu w zakładzie fotograficznym.
Myślałem, że to trzeba złapać tę okazję, żeby zmienić bieg mojej kariery i poświęcić się fotografii, która jest moją pasją. Chciałbym pogodzić tę pasję z moją potrzebą ruchu, spotkań z ludźmi, przebywania na zewnątrz, zamiast siedzenia w zamkniętym biurze.
Bruno Boucher jest stażystą, dawniej powiedziano by czeladnikiem, u 36-letniego Sébastiena Godefroy.
Jestem
zawodowym fotografem od 13-14 lat. Bruno jest obok mnie, obserwuje jak pracuje, od czasu do czasu stawia pytania, pomaga przy zdjęciach, ale zasada stażu obserwacyjnego polega na przyglądaniu się profesjonaliście przy pracy.
Bruno Boucher mówi, że nie oczekuje rad technicznych, raczej informacji na temat codziennego wykonywania zawodu fotografa, trudności, metod szukania zamówień. Czy da się żyć z wykonywania tego zawodu, w dodatku w 50 roku życia? Bruno Boucher uważa, że wiek nie jest wyłącznie przeszkodą.
Uważam go za atut, w tym sensie, że mam wieloletnie doświadczenie. Nauczyłem się metody pracy, dyscypliny. Z drugiej strony, zmiana pracy, kiedy się ma ponad 50 nie jest oczywista. Trzeba znaleźć miejsce dla siebie, udowodnić, że ma się jeszcze energię na realizację różnych rzeczy, że można się wykazać taką samą skutecznością jak 35-latek albo ktoś jeszcze młodszy. Oczywiście podejmuję ryzyko, bo jeśli to nie wypali, będę musiał robić coś innego. Muszę mieć jakiś plan C, który mi pozwoli zmienić kurs.
Zmiana zawodu, która we Francji jest jeszcze nowością, w Holandii już dawno weszła w zwyczaj i to na znacznie większą skalę. W fabryce samochodowej holenderskiej filii Mitsubishi 1200 robotników zwolnionych 3 lata temu odzyskało pracę, wszyscy bez wyjątku, dzięki przekwalifikowaniu się. Stało się tak dzięki zdecydowaniu władz. Na terenie fabryki otworzono ośrodek mobilności. Wszystkie instytucje publiczne i lokalne sprzymierzyły swe siły, zaapelowano do biur zatrudnienia, integracji społecznej, do instancji doradczych, do specjalistów w dziedzinie długoletniego bezrobocia. Misja wydawała się na początku niewykonalna. 1/3 zwolnionych pracowników miała powyżej 40 i bardzo niskie kwalifikacje. Większość z nich nigdy nie miała innego pracodawcy. Pomimo tych trudności, ośrodek mobilności zrealizował wyznaczony cel. 1200 podań zostało załatwionych pozytywnie w ciągu roku. Zwolnieni pracownicy znaleźli pracę w zakładach petrochemicznych, w przemyśle logistycznym, w sektorze usług. Niektórzy przestali być robotnikami, założyli własne zakłady rzemieślnicze, sklepy, zostali taksówkarzami. Wszystko to nie byłoby możliwe bez nakładów czasu i pieniędzy. Ośrodek mobilności dysponował sumą 5 milionów euro, a ponad 20 pracowników zatrudnionych na pełny etat rozpatrywało przypadek każdego ze zwolnionych robotników, pomagając im w zmianie zawodu.
RFI Radio Świata.
Sylwia Gibbs opracowała dzisiejszy serwis Euranetu. Zapraszamy Państwa teraz ni z tego, ni z owego na Dolny Śląsk. Jest to jeden z najbogatszych w zabytki regionów Polski. Obraz Wrocławia kształtuje przepiękny gotycki ratusz i wielkie ceglane kościoły gotyckie, o jakie trudno gdzie indziej w Europie. Kotlina Jeleniogórska to z kolei 40 zamków i pałaców, dwa razy więcej niż w słynącym z dawnych rezydencji regionie Poczdamu. A na przykład Jawor i Świdnica mogą się pochlubić bodajże najbardziej niezwykłymi świątyniami ewangelickimi na świecie. Nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol był niedawno właśnie w Świdnicy i poprosił gospodarzy tamtejszej parafii ewangelickiej, księdza proboszcza Waldemara Pytla i jego żonę Barbarę, o oprowadzenie go po tym wyjątkowym miejscu. Zapraszamy więc i Państwa do pilnowanego podobno przez ponad 800 aniołów kościoła pokoju w Świdnicy.
Paryskie pasaże, Krzysztof Rutkowski. RFI Radio Świata.
Jesteśmy w jednym z niezwyklejszych miejsc na Dolnym Śląsku. Kościół Pokoju to jeden z trzech takich kościołów, które powstały, prawda?
Ksiądz Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-luterańskiej w Świdnicy, proboszcz Kościoła Pokoju. Wchodząc do Kościoła Pokoju, nie sposób nie potknąć się, dlatego że jak wchodzimy, to jesteśmy zszokowani wnętrzem, głębią baroku tego, co tutaj widzimy, ponieważ wchodzimy do kościoła ewangelickiego, czyli kościoła, który powinien być bardzo skromnie wyposażony. Ale to oczywiście długa historia, dlaczego tak stało się, a nie inaczej, dlaczego taki barokowy, piękny wystrój tej świątyni. Jeden z trzech kościołów pokoju, wybudowane na mocy pokoju westfalskiego, zawartego w październiku 1648 roku, powstał na podstawie tej słynnej zasady cuius regio, eius religio, czyje panowanie tego religia. Jako że Świdnica należała do cesarstwa austriackiego, zaś ówczesny cesarz był wyznania rzymskokatolickiego, wtedy rzeczą jest oczywistą, że obowiązującym wyznaniem było wyznanie rzymskokatolickie. Ale dzięki wstawiennictwu króla szwedzkiego cesarz w końcu ugiął się, to były pewne zabiegi polityczne, i pozwolił w każdym z księstw śląskich dziedzicznych na wybudowanie po jednym kościele, czyli w Głogowie, Jaworze i w Świdnicy. Były trzy kościoły pokoju, w tej chwili zostały tylko dwa, dlatego że Głogowski Kościół Pokoju właściwie istnieje tylko w historii, w notatkach, ponieważ on po czterech latach istnienia runął, zawalił się, spłonął. Różne są tutaj domniemania na ten temat. W każdym razie już w tej formie nie został odbudowany, tylko w innej, a w czasie działań II wojny światowej całkowicie zrównany z ziemią. W tej chwili w Głogowie, w tym miejscu jest tablica upamiętniająca jego istnienie.
Te kościoły były budowane na specjalnych zasadach. Na przykład nie mogły się znaleźć w granicach miasta, prawda?
Bożena Pytel, Public Relations Kościoła Pokoju. Tak, to były zasady bardzo ostre, które należało wykonać, chcąc postawić kościół. Jedną z tych zasad było to, iż musiał powstać poza murami miasta na odległość wystrzału armatniego. Kościół mógł powstać jedynie z drewna, z piasku, słomy, gliny, czyli z bardzo nietrwałych materiałów, oraz na koszt własny gminy ówczesnej. Tak więc parafianie, którzy byli tutaj w Świdnicy przed 350 laty, sami musieli wymyślić sposób finansowania. I tutaj chciałabym wspomnieć jednego z członków ówczesnej rady parafialnej, Christiana Czepko, który bardzo konkretnie zabrał się do budowy kościoła, pojechał w podróż po Europie zbierać pieniądze na ten cel. Pozwolenie na budowę uzyskała parafia w 1652 roku. I 4 lata trwały przygotowania do budowy kościoła. I tak naprawdę rozpoczęto budowę w 1656 roku. Te 4 lata to był czas, kiedy powstawał projekt, kiedy zbierano fundusze, kiedy gromadzono materiały.
Fascynującą rzeczą również jest to, że budowa kościoła nie mogła trwać dłużej niż rok, a zbudowano go w 10 miesięcy. Kościół o powierzchni 1090 metrów kwadratowych, który może pomieścić 7,5 tysiąca osób. Mamy w kościele 3000 miejsc siedzących i 4,5 tysiąca miejsc stojących. Kiedy patrzymy na ten kościół, to jesteśmy i czujemy się tak, jakbyśmy byli w teatrze w Wiedniu. Ponieważ kościół ma 180 okien, a kościół jest ciemnym kościołem. Dlaczego? Dlatego, że na parterze już i na pierwszej i drugiej emporze mamy loże. Świdnica była bardzo bogatym miastem kupieckim i stąd też mieszczanie byli zamożni, cechy rzemiosł były zamożne i to było ambicją, żeby w Kościele Pokoju każdy z cechów rzemiosł miał swoją lożę, no a bogaci kupcy i mieszczanie, nie wypadało kiedyś mieszać się z plebsem, żeby mogli również mieć swoje loże. Stąd do kościoła nie mamy jedno czy dwa wejścia, ale 28 mniejszych wejść i 4 duże wejścia. Kościół z zewnątrz nie przypomina świątyni, takiej typowej świątyni, ponieważ te zasady, o których wspominaliśmy na początku, na to nie pozwalały. Natomiast kiedy wchodzimy do kościoła, jesteśmy przytłoczeni tym, jakie wyposażenie tutaj się znajduje.
Może pani więc powie,
Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, będąc już wewnątrz tego kościoła, tak jak my teraz jesteśmy?
Jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny Kościoła Pokoju, to jest on fascynujący i właściwie trudno stwierdzić, od czego zacząć opowiadając, ale ja może zacznę od instrumentów organowych. Są aż dwa instrumenty organowe. Jedne organy wielkie, które powstały w 1661 roku przez firmę Kloze z Brzegu. Organy imponujące, potężne, które zostały kilkakrotnie przebudowane, i drugie organy małe, ołtarzowe. Mając takie wyposażenie, po prostu nie sposób tutaj nie realizować pomysłów związanych z muzyką. I od zawsze tutaj muzyka brzmiała i jednym z organistów w Kościele Pokoju był Wecker, który jednocześnie był uczniem Bacha. My jakby podejmując w tej chwili we współczesności tą bogatą tradycję, chcąc ją w jakiś sposób zaadoptować do współczesności, jesteśmy organizatorem festiwalu bachowskiego, który już od 10 lat odbywa się w Kościele Pokoju.
Oczywiście najistotniejszymi elementami wyposażenia w każdej świątyni luterańskiej to ołtarz i ambona. Tutaj dochodzi jeszcze to, że akurat oba te elementy wyposażenia kościoła są niesłychanie fascynujące i przepiękne. Ambona, na którą w tej chwili patrzymy, jest wykonana w kształcie kielicha od dołu i odwróconego kielicha u góry. Na obrzeżach ambony siedzą trzy postaci, które symbolizują kardynalne cnoty chrześcijańskie. Z krzyżem symbol wiary, kobieta z dzieckiem w środku symbolizuje miłość i z kotwicą jest to symbol nadziei. To jest to, o czym święty Paweł pisał w liście do Koryntian w 13 rozdziale. Ciekawym elementem wyposażenia na ambonie, takim dodanym później, jest klepsydra, która odmierza czas. Otóż kiedyś kazania trwały bardzo długo i rada parafialna postanowiła w połowie XVIII wieku ukrócić to gadulstwo duchownych i stąd ograniczyła im możliwość wygłaszania kazań. Co to oznacza? Cztery podziały po pół godziny łatwo obliczymy, że kazanie nie mogło trwać dłużej niż 2 godziny. Ja dzisiaj nie korzystam z tej klepsydry.
Mogę spytać się, jak długo trwa kazanie księdza?
Kazania trwają maksymalnie 20 minut, ale bardzo rzadko uważam, że ludzie są w stanie skoncentrować się gdzieś mniej więcej około kwadransa. Poza tym to tak jest, że im dłużej się mówi, tym właściwie mniej się mówi. Jest umiejętnością i sztuką, żeby mówić krótko i sensownie. Muszę powiedzieć, że od czasu do czasu nagrywam również swoje rozmyślania do radia, które muszą trwać gdzieś około 4 minut maksymalnie i to jest trudniejsze niż kazanie, niż zbudowanie kazania 15-minutowego. Ale to tylko tak na marginesie.
Znacznie trudniej napisać korespondencję na 45 sekund niż na 3 minuty.
Oczywiście, tak. Coś w tym jest, dlatego że chodzi tu o sensowność, zwartość pewnych myśli. Wykonawcą tej pięknej ambony jest August Hoffmann, który przyjechał tutaj specjalnie z niedalekiego Drezna i wszystkim spodobała się ta ambona, która pochodzi z roku 1728, ponieważ ona jest wybudowana na miejscu poprzedniej ambony. Tak samo jak ten ołtarz. Ołtarz został zbudowany na miejscu starego ołtarza, który był o wiele niższy, węższy, bardziej przesunięty do tyłu. To z kolei widzimy po wycięciu w pierwszej emporze. A tutaj widzimy z kolei niesamowicie rozbudowany ten ołtarz i każdy element tego ołtarza jest właściwie symboliczny, dlatego że przedstawia on w całości dogmatykę luterańską. Ołtarz również wykonany przez Augusta Hoffmana w 1752 roku. Za krucyfiksem znajduje się piękna płaskorzeźba przedstawiająca ostatnią wieczerzę pańską. To jest nawiązanie do sakramentu Wieczerzy Świętej w Kościele Ewangelickim. Od strony lewej natomiast te figury to Mojżesz, jego brat arcykapłan Aaron, w centralnym miejscu ołtarza Pan Jezus oraz Jan Chrzciciel oraz dwaj apostołowie z kluczem święty Piotr i z mieczem święty Paweł. Tutaj te centralne postaci to mamy wyobrażenie chrztu Chrystusa w Jordanie, czyli nawiązanie do sakramentu chrztu świętego. Tu mamy zawarte dwa sakramenty, które są w Kościele Ewangelickim. Natomiast te figury, te postaci prezentują po lewej stronie, to jest Stare Przymierze, Stary Testament i Nowy Testament, przedstawiciele już Kościoła Apostolskiego, święty Piotr i święty Paweł. Górną część ołtarza, proszę zauważyć, podtrzymuje 6 kolumn koryńskich i one są zwieńczone przepięknym fryzowanym napisem. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I te słowa odnoszą się do centralnych postaci ołtarza, ale też mamy gołębicę, która personifikuje nam postać Ducha Świętego. Proszę popatrzeć, że tam u góry, w górnej części ołtarza, który jest niesamowicie bogato zdobiony, gdzie mamy różnego rodzaju anioły, pod baldachimem znajduje się z kolei hebrajski napis Jahwe, jestem, który jestem, odnoszący się do Boga Ojca. Zaś na samym szczycie ołtarza znajduje się baranek z chorągwią, który przedstawia Chrystusa siedzącego na księdze zapieczętowanej siedmioma pieczęciami. Tak więc proszę zauważyć, że wertykalnie mamy zawartą postać Trójcy Świętej, horyzontalnie zaś mamy całą historię zbawienia zawartą w Biblii, co nam tworzy krzyż.
Rzeczywiście. Proszę Pani, na samym początku rozmowy powiedzieliście Państwo, powiedział ksiądz, że jak się wchodzi do tego kościoła, to nie sposób się nie potknąć, dlatego że on jest tak niezwykle wyposażony, co się w kościołach ewangelickich nie zdarza. Dlaczego?
Przyczyna jest bardzo prosta. Ewangelicy, którzy musieli sprostać trudnym warunkom budowy i zewnątrz świątynia miała nie przypominać tak naprawdę kościoła, wynagrodzili sobie to wnętrzem, gdzie z wielką dbałością o każdy szczegół, o każdą lożę czy każdą ławkę, powstawały coraz to nowe zdobienia. Po prostu patrząc na wnętrze tego kościoła nie znajdziemy ani skrawka deski, która nie byłaby przepięknie pomalowana. I widzimy tutaj mnóstwo aniołów, które patrzą na nas z sufitu, z empor, z każdej ławki. Także kościół jest przepięknie zdobiony i powstawały przez 3 lata malowidła na stropach, a wykonywali je świdnicy malarze. Także włożyli, myślę, tutaj cały swój kunszt i zdolności.
Czy macie Państwo wśród tych malowideł, wśród tych rzeźb w tym kościele jakieś swoje ulubione?
Ja kiedyś zajmowałam się fotografowaniem aniołów w kościele i mam kilka takich postaci aniołów wyrzeźbionych, które szczególnie lubię i myślę tutaj o tych właśnie aniołach, które zdobią to epitafium na wprost. Są to zadumane, zamyślone anioły ze skrzydłami, które mam wrażenie są tutaj po to, żeby dalej czuwać nad wiernymi.
Mnie urzeka z kolei ołtarz, ponieważ przy słonecznej pogodzie, kiedy już pod wieczór wchodzę sobie sam do kościoła, żeby różne rzeczy przemyśleć, ołtarz jest oświetlany jak reflektorem. Taka jest architektura niesłychana tego miejsca i tak to jest skomponowane, że przez światło od strony zachodniej wpadają promienie słońca i proszę sobie wyobrazić, że tak jakby Stwórca reflektorem, tak jak słońce prowadzi po różnych postaciach, które są oświetlane, po różnych detalach, po różnych elementach, które są eksponowane i to ciągle we mnie na nowo budzi niesłychane emocje i ciągle jest dla mnie niesłychanym przeżyciem.
Niestety dziś jest pochmurny dzień, bo właściwie to jest ta pora, kiedy coś takiego powinno się zdarzyć.
Tak, tak, dokładnie to jest ta pora. Żałujemy, że nie świeci słońce akurat dzisiaj, ale kiedy są festiwale bachowskie, bądź czasami różne nabożeństwa, również międzynarodowe, to wtedy rzeczywiście tak jest, że to się dokonuje przy zgaszonych światłach. W sposób całkiem świadomy to robimy.
I na koniec jedno krótkie pytanie. Ludziom, którzy tutaj nie byli, co Państwo byście przede wszystkim powiedzieli?
Chciałabym zaprosić przede wszystkim do Świdnicy, do Kościoła Pokoju. Nie tylko na krótkie zwiedzanie, ale na to, żeby znaleźć chwilę czasu i przyjechać tutaj chociażby w lecie, kiedy są festiwale bachowskie bądź różnego typu warsztaty, spotkania, wernisaże i zaczerpnąć troszeczkę z tej atmosfery, w której my żyjemy od lat i mogę powiedzieć, jest magiczna.
Jeżeli Państwo chcecie spotkać coś niesłychanego, coś wręcz niewiarygodnego i jeżeli chcecie być totalnie zaskoczeni i lubicie być zaskakiwani, przyjeżdżając do tego miejsca na zewnątrz z pewnością będziecie zawiedzeni. Ale kiedy przekroczycie próg tej świątyni, to tak jak mówiłem na początku, potkniecie się Państwo, ponieważ robi to nieprawdopodobne wrażenie i tego wrażenia również Państwu życzę, zapraszając do Kościoła Pokoju, bo będziecie i zdumieni, i zachwyceni i powiecie: chcemy tu znowu wrócić.
Dziękuję Państwu bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Collège de France stanowi w dziejach Francji i całej Europy instytucję wyjątkową. Powstała ona w roku 1530 w epoce renesansu za panowania dobrego króla Franciszka I, monarchy, który podziwiał Leonarda da Vinci. W sali zgromadzeń ogólnych Collège de France, w której co 3 miesiące w niedzielne popołudnia, tradycja pielęgnowana od wieków, chociaż od roku 1792 nieodprawiana jest już msza poprzedzająca obrady profesorów, znajduje się obraz wielki na całą ścianę przedstawiający Franciszka I i Guillauma Budę, królewskiego mistrza księgozbiorów. Na obrazie Franciszek I wyciąga dłoń w stronę aktu fundacyjnego, jakby go błogosławił. Guillaume Budé w purpurowym płaszczu promienieje radością, ponieważ monarcha przychylił się do jego próśb i mianował 6 lektorów królewskich, którzy będą wykładać dyscypliny ignorowane potąd przez Uniwersytet Paryski. Hebrajski, grekę i matematykę oraz łacinę, którą na Sorbonie też wykładano, ale inaczej. Obraz namalował w roku 1824 Guillaume Lethière, syn niewolnicy z Gwadelupy i królewskiego prokuratora. Artysta znakomicie wyczuł legendę założycielską Collège de France. Jak napisał we wstępie do pierwszego tomu Histoire du Collège de France, Marc Fumaroli, dla którego w latach 1987-2002 została stworzona katedra pod nazwą Retoryka i społeczność europejska w XVI i XVII stuleciu. Katedra została stworzona dla profesora, a nie profesor dla katedry, ponieważ profesorowie Collège de France wykładają nauki, których jeszcze nie ma, które dopiero powstają, albo które sami wymyślili, czyli profesorowie Collège de France okazują się w najciekawszych wcieleniach wykładowcami nauki bez imienia, co zresztą stanowi powód do dumy zarówno Rady Naukowej, jak i administratora Kolegium Francuskiego, którym jest obecnie Jacques Głowiński. W preambule programów wykładów Collège de France czytamy: profesorowie proszeni są o wykładanie wiedzy w trakcie narodzin. Przy okazji wspomnieć wypada, że to właśnie Marc Fumaroli przyczynił się znacznie do stworzenia katedry antropologii teatralnej dla profesora Jerzego Grotowskiego, który wykładał właśnie swą naukę bez imienia, nie w auli przy Rue des Écoles, ale głównie w teatrze Buff Dinor u Petera Brooka, bo na takie fanaberie duch Collège de France zezwala. Nie tylko na takie zresztą, ale po kolei. Zachwycony mężczyzna w purpurowym płaszczu na obrazie Guillauma Lethiera to Guillaume Budé, instygator kolegium pochodzący z rodziny królewskich urzędników, której tytuł szlachecki nadał Karol VI, syn Jeana Budé, królewskiego doradcy w sprawach literackich i bibliotecznych. Guillaume Budé zdobył taką wiedzę w dziedzinie prawa, filologii, filozofii, teologii, matematyki, historii starożytnej, że Erasm z Rotterdamu, z którym prowadził spory dotyczące leksykografii greckiej, nazwał go cudem Francji. I chociaż obaj wielcy humaniści nigdy nie doszli do zgody w kwestiach filologicznych, to jednak Erasm napisał: zupełnie nie zgadzam się z Wilhelmem, ale go kocham. Guillaume Budé marzył o stworzeniu w Paryżu nowej akademii na wzór Platona i biblioteki na wzór Książnicy Aleksandryjskiej. Akademii i zarazem Arkadii, w której gromadziliby się najzdolniejsi humaniści z całej Europy. To Guillaume Budé przedstawił królowi projekt świątyni wiedzy i sztuk wszelakich, otoczonej ogrodami z salami wypełnianymi światłem dziennym, bogatej w zbiory ksiąg i rękopisów. Guillaume Budé był twórcą projektu encyklopedii żywej i promieniującej. To on właśnie wymyślił słowo encyklopedii. Dokument podpisany przez Franciszka I w roku 1530 nie był właściwym aktem fundacyjnym Kolegium Królewskiego, lecz aktem powołującym królewskich lektorów na katedry. Dopiero w 37 lat później nazwa kolegium pojawiła się w certyfikacie zezwalającym na nauczanie greki, wydanym dla Nicolas Goulu. 28 sierpnia 1610 roku król Ludwik XIII położył kamień węgielny pod przyszłą siedzibę kolegium. Budowa trwała długo, ponad 1,5 stulecia. Dopiero w roku 1772 Ludwik XV powierzył dzieło znakomitemu architektowi Jean-François Chalgrin, który budynek Collège de France w kształcie dostępnym naszym oczom zwieńczył w roku 1778.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i jego powieść Gouverneur de la Rosée. Fragment, który za chwilę usłyszymy, to rozmowa Manuela z jego ukochaną Anne-Lise, którą nazywa Anną. W wiosce Font Rouge powysychały źródła, więc Manuel postanowił doprowadzić tu wodę długim kanałem irygacyjnym. Anne-Lise chłonie jego słowa, budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Czy dobrze zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se trouvent Manuel et Anaïs?
Gdzie znajdują się Manuel i Anaïs?
Dans la campagne.
De quel malheur parle Anaïs?
O jakim nieszczęściu mówi Anaïs?
Du manque d'eau.
Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
Czy Manuel zgadza się z opinią, że nieszczęścia są zrządzeniem losu?
Non, il pense qu'il faut lutter contre l'adversité.
Que désire faire Manuel?
Co Manuel chce zrobić?
Faire pousser de l'herbe et des fruits.
Que faut-il pour faire pousser de la végétation?
Co jest potrzebne, aby rośliny wyrosły?
De l'eau.
D'où vient l'eau?
Skąd bierze się woda?
Des pluies ou de l'arrosage?
Que peut faire Manuel?
Co Manuel może zrobić?
Découvrir l'eau et l'amener dans la plaine.
Język Jacques Roumain jest niezwykle poetyczny. Manuel jest niemal minstrelem, kiedy mówi.
Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras.
Être ébranché de ses bras znaczy ne plus avoir de bras. Być pozbawionym ramion. Zasadniczo terminu ébranché używa się w odniesieniu do drzew, którym obcięto branche, gałęzie, by dodać im wigoru. O trawie, która odzyskałaby zieloną barwę, gdyby ją podlano, Manuel mówi.
Si l'herbe se peinturait à neuf.
Takie poetyczne sformułowania należą do obrazowego języka kreolskiego. Anaïs daje nam inny jeszcze przykład.
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes. Une petite farinade.
oznacza tu drobny deszczyk przyrównany do posypywania mąką. Manuel wspomina również o roślinności i geograficznych realiach swego kraju. Wymienia na przykład l'herbe de Guinée, trawę, która właśnie tam rośnie.
Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue.
La savane, czyli sawanna, o której mówi, to bezdrzewna, porośnięta trawami równina, na której żyją rozmaite zwierzęta. Wybujałe trawy porównuje też do wezbranej rzeki, une rivière en crue. Natomiast Anaïs mówi o wyschniętych źródłach i rozpaczliwej sytuacji wsi.
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi.
Jest to, jak widzimy, kluczowy problem powieści. Życie człowieka zależne jest od wody lub jej braku, powodującego suszę. Analizując fragmenty dialogu, dowiemy się teraz, jak przekładać na słowa obrazy stworzone w wyobraźni i jak wywoływać entuzjazm. Anaïs, dziewczyna zakochana, całym sercem pragnie uwierzyć Manuelowi, który jest poetą i zarazem człowiekiem czynu. Manuel budzi w Anaïs nadzieję. Roztacza przed nią wizję innego krajobrazu, wypełnionego bujną roślinnością. W tym celu buduje hipotezy.
Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Zaś Anaïs odpowiada.
Je dirais merci pour la consolation.
Manuel pyta dalej.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Na to Anaïs.
Je dirais merci pour la bénédiction.
Anaïs odpowiada na pytania Manuela, który pragnie poznać jej zdania i jednocześnie zachwycić ją obrazem okolicy odmienionej dzięki wodzie. W języku francuskim tryb przypuszczający umożliwia formułowanie projektów, wyobrażeń przyszłości. Jeśli warunki są możliwe do spełnienia, używamy tego trybu w czasie teraźniejszym.
Que dirais-tu si la plaine se peinturait à neuf?
Manuel próbuje ukazać równinę w nowych kolorach.
Que ferais-tu si je décidais de devenir une star?
Mogłaby zapytać ojca młoda dziewczyna. Jest to zdanie hipotetyczne, wyrażające zamysł możliwy do zrealizowania w przyszłości, natomiast nierealny w teraźniejszości. Dziewczyna jeszcze się waha, może zostanie aktorką, choć jeszcze nie teraz. Powróćmy do naszego tekstu i przyjrzyjmy się, w jaki sposób wyrażona jest hipoteza. Jak słyszeliśmy, Manuel ewokuje sytuacje jeszcze niezaistniałe. Mówi:
C'est pourtant ce qui serait, s'il y avait quoi, Anna?
La pluie,
odpowiada Anna. Hipotezę można też wyrazić za pomocą konstrukcji, na którą składa się si, jeżeli i czas przeszły niedokonany w trybie orzekającym.
Si le maïs poussait dans la fraîcheur,
marzy głośno Manuel.
Qu'est-ce que tu dirais?
Inaczej można by powiedzieć.
Ça te plairait?
Ale o postawie Manuela świadczy przede wszystkim jego ostatnia hipoteza, którą formułuje w czasie teraźniejszym, dowodząc tym wiary w swoją siłę i spełnienie pragnień.
Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine.
Powtórzeniami manifestuje swoje uniesienie. Jego projekt przewiduje dwa etapy: znalezienie wody i doprowadzenie jej na równinę. Manuel szybko przechodzi od wyrażania hipotez do opisu sytuacji w czasie teraźniejszym. Jego wizja jest bardzo dokładna i zawiera elementy idyllicznego pejzażu, który zamierza odtworzyć i ożywić.
Les grappes du petit mil. Les épis, les merles pillards, les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
Wyobraźnia Manuela, podsycana jego pragnieniami, kreuje obraz świata obfitości, w którym rosną nareszcie zboża, bananowce rodzą pęki bananów, chmary kosów obsiadają i objadają uginające się od owoców drzewa. Wieś wysuszona, jałowa, przeistacza się w żyzną i bogatą krainę. Jacques Roumain potrafi przekazać nam emocje związane z konkretnym krajem i konkretną epoką. Ukazuje okrutny świat, w którym jest jednak miejsce i na marzenia, i na działanie. Przekonaliśmy się dzisiaj, że można opisywać różne sytuacje mające nastąpić w przyszłości, posługując się czasownikami w czasie przyszłym lub w trybie przypuszczającym. Zrozumieliście również, że obrazowy język przyczynia się do osiągnięcia poetyckiego stylu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
You'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.